To już się kameruje. Witamy w czwartym już odcinku podcastu Plan Schulting. Plan Schulting.
Czy ktoś myślał, że dojdzie do tego?
Mam nadzieję, że wszyscy tak myśleliśmy. Witają Was.
Napiej.
Oraz Pingus. I tym razem wstęp będzie bardzo krótki, bo nie mamy wiele do powiedzenia. Ja chciałbym ze swojej strony dodać, że przestałem być kickstarterową dziewicą.
Szybko.
No nie wiem, czy to szybko.
29 lat.
Proszę nie zdradzać mojego podeszłego wieku. Pierwszy Kickstarter, który wsparłem w życiu, w sensie pierwszy z grą planszową, bo kiedyś jeszcze kupiłem poradnik projektowania gier polski na polskim portalu. A teraz prawdziwy Kickstarter. Jest to Super Fantasy Brawl od Mythic Games. Skusiło mnie fajnymi figurkami i tym, że jest to gra w moim ulubionym stylu, czyli bijemy się 3x3. W poprzednim odcinku długo płakałem za World of Warcraft Miniatures i to płakanie doprowadziło do wsparcia tej gry troszkę.
Popłakał i poszukał czegoś podobnego.
Samo mnie znalazło, o dziwo.
Jak zwykle.
Jak zwykle. To, co chciałbym tu powiedzieć o tej grze, to jest to, że jest bardzo ładna. I tym segmentem możemy przejść do naszego top 7, ponieważ dzisiaj mówimy o...
O tym, jakie są najładniejsze gry, ale żeby nie było za łatwo, to takie, które do tego jeszcze lubimy.
Co to drugie wymaganie jest dużo trudniejsze, prawdopodobnie, tak, niż to pierwsze.
Jak w życiu, nie wszystko, co ładne, jest od razu fajne.
Jak większość rzeczy w życiu, to prawda. Właśnie. Jak wybierałeś te gry? Ja tutaj zapisałem sobie kilka takich wskazówek, którymi się kierowałem.
Wskazówek?
Tak.
Ja nie miałem żadnych wskazówek. Było ciężko, to jest chyba najtrudniejsza. Miała być najłatwiejsza, była najtrudniejsza lista, jaką konstruowałem.
Dlaczego była trudna?
Nie mam w ogóle pojęcia, czy trafię coś twojego. Twój gust jest taki, no, inny, jak każdego. Jak konstruowałem, popatrzyłem, co jest najładniejsze na mojej półce, a później poszukałem dalej i dalej i dalej, a do tego później jeszcze doszło to, że muszę coś lubić, więc wszystko się zmieniło i szukałem tego, co lubię i jest ładne. No i tak za piątym razem wyszło coś, co po 8 dodatkowych poprawkach stało się tą listą.
Więcej pracy niż w pracę magisterską włożyłeś, widzę.
No, porównywalnie. można powiedzieć, tak, że podobnie.
Więc ja przede wszystkim szukałem gier, które przyciągają wzrok, czyli mają jakby tak, jak to powiedzą Anglicy, table presence. Mm-hmm. Czyli tak, że widzisz z daleko i tak, a co tu grają?
I przybiegłaś i
dobrze. I jakby właśnie miałem trzy takie obostrzenia. Jedno, które sobie sami narzuciliśmy, czyli jest to, że gry, w które bardzo lubię grać, tutaj na przykład odpadły niektóre gry, które są bardzo ładne moim zdaniem. Mam taki przykład Survive, na przykład odpadł, który lubię, ale nie
kiedyś,
bardzo lubię.
Kiedyś lubiłeś.
Kiedyś bardzo lubiłem, teraz tylko lubię.
Kiedyś nawet miałeś, masz prawda?
Miałem i sprzedałem, więc właśnie. Odpadały gry u mnie, możesz mówić, czy u ciebie było podobnie, czy też jakby table presence dla siebie się bardziej liczył.
Dziękuję,
czy...
że mogę. No. Mów.
Dodatkowo gry, które nie mają słabego elementu graficznego. Czyli na przykład tutaj taki przykład może będzie lepszy do zilustrowania. Odpadł Blood Rage, bo ma te obrzydliwe planszetki i te małe.
Odpadł, ja jednak wpisałem, bo znowu przewidujemy swoje piki i stwierdziłem, że Pingus jednak tak lubi, że się skusi na Blood Rage, ale jak nie, to ciężko. Moje chyba nie mają takich jakichś wielkich wad wizualnych. Nie, jak patrzę na swoją listę, to chyba są ok.
Okay.
Ale też zwracam na to uwagę, bo jeżeli gra ma jakieś minusy, to nie jest na tyle piękna, żeby być tą najpiękniejszą.
Słuchacze tego nie widzą, ale ja teraz kiwam głową.
Kiwa głową.
I kolejna, już ostatnia rzecz, to gry, które moim zdaniem są grane i są popularne i są może dobre nawet, głównie ze względu na wygląd. I tu u mnie odpadła Sagrada, która jest piękna, ale ja w Sagradzie jakby Sagrada skradła moje serce już jako prototyp. Jakby z gameplayem. Wygląd jest ten, ale ona też ma takie małe elementy, słabe moim zdaniem. Tam te karty pomocy są takie troszkę takie tam.
A moim zdaniem są ładne.
Jest to na pewno bardzo ładna gra. Mówię, dlaczego u mnie może się nie znalazła na liście.
No dobrze. Smutno mi pojazd do jogi.
Czy masz coś na liście rezerwowej?
Na liście rezerwowej?
Bo ja jakby to była taka moja, może mała lista rezerwowa.
Mógłbym mieć ich dużo, no, ale nie wypisywałem nic konkretnego.
Okay, dobrze. No to przejdźmy w takim razie.
Mógłbym wspominać o tych grach, które miałem na liście, bo żadna nie była jeszcze wspominana na żadnej mojej liście, ale mógłbym Zastanawiałem się nad planetą. Zastanawiałem się nad zamkami Szalonego Króla Ludwika.
To teraz mi jest smutno.
Zastanawiałem się nad Tolkienem, chociaż Tolkien ma parę tych wad takich, że coś tam nie jest tak ładne, jak być powinno.
Nad Tolkienem też się dla ciebie zastanawiałem, ale w końcu go nie umieściłem. Więc mam szansę jeszcze na 5 pozycji, mi się udaje. Dobrze, nie przedłużając. Number 7?
Moje miejsce 7. U mnie na miejscu 7, tak na rozgrzewkę troszeczkę, jest gra taka najstarsza na mojej liście. To już prawie 15 lat, od kiedy ona wyszła. Jest to prekursor koopów z elementem zdrajcy, czyli Cienie nad Camelotem, Shadows over Camelot.
Czy to jest ta gra, co ja myślę? Ta mafia taka? Mafia? Tak, no, nie, ten Battlestar taki jakby?
Ten pierwszy, pierwowzór Battlestara, tak.
Kurczę, w życiu bym nie pomyślał, że to jest...
Że to może być ładne?
Znaczy, że to jest właśnie gra, która... Znaczy, ta gra nie jest zła zdecydowanie.
Ale... No jak na swoje lata, to jest piękna.
Jest ładna, ale jakby nie skojarzyłbym tego.
Jest bardzo, bardzo ładna ma ilustracje, te plansze, które tam się składa, cały ten Camelot i dookoła no tego, i te jest mity jest tego, taki tak. Przyjemny. Jak na swoje lata jest bardzo ładnie nam.
Days of Wonder, oni tak. Zwykle mają ładne
gry. To jest też jedna z tych pierwszych gier Days of Wonder. No może nie z pierwszych, ale tak tych pierwsze, wczesne lata.
Ja nawet nie wiem, czy to nie jest jedna z pierwszych. Ale dobra, to już.
No zostawmy. Oni tak od 95 wydają.
Okej. Bardzo ładna, znaczy bardzo ładne jak ogólnie Days of Wonder, ale właśnie mówię, to nie jest gra, o której ja myślę, że jest fajna, bo jest piękna. Chociaż nie jest to zła gra, dla mnie troszkę zastąpiona przez teraz wcześniej Battlestara, a później Hail Hydra.
No dla mnie zawsze była lepsza. Znaczy ja ostatnio, jak robiłem tą listę, to tak wpisałem ją na swoją dodatkową listę gier, które muszę kupić, jak gdzieś się znajdzie. Bo okay. jednak bym pograł znów.
To jest gra, z którą ja mam bardzo silne wspomnienie, ale to może na inną listę, kiedyś na opowieść tutaj.
To ja już zapiszę lista opowieści.
Lista, tak. Najbardziej pamiętnych momentów przy planszówkach. Ten akurat był bardzo niemiły.
Bardzo niemiły, a to ja już wiem chyba nawet
tak,
który.
Tak. Taki spoiler. Zostałem zaatakowany fizycznie przy tej grze.
Tak, więc fizycznie, psychicznie, mentalnie.
Psychicznie to tamten, ale zostałem naprawdę zaatakowany fizycznie.
Tak.
Więc tak. Dobrze. Mój numer 7. No to tak troszkę sobie pozgaduj, chociaż to będzie bardzo prosta podpowiedź. Gra draftowa i nie 7 cudów.
Pomiędzy dwoma zamkami.
Dokładnie, pomiędzy zamkami Szalonego Króla Ludwika, chyba tak jest pełny tytuł.
Albo pomiędzy dwoma zamkami? Pomiędzy zamkami?
Coś takiego. Na pewno znajdziecie po tym opisie. Dla mnie gra ma piękne ilustracje na kafelkach, ale ma też przepiękną wypraskę, bardzo funkcjonalną, bardzo fajnie to wszystko wygląda, zawsze te miasta się tak, zamki się budują w różne strony, ilustracje na pojedynczych są bardzo dokładne, tam jak jest, nie wiem, jakaś tam sypialnia dla kota, to tam są te poszczególne elementy narysowane.
Jest dużo kotów, są poduszki, tak, każdy kafelek jest chyba zupełnie inny.
Każdy kafelek jest zupełnie inny, ja wiem, że ludzie często narzekają, że tam nie widzą z odległości. Ja jestem krótkowidzem i jakoś zazwyczaj dawałem radę w tej grze, nie miałem tego problemu, ale rozumiem, że inni mogą mieć. Dla mnie gra, w którą bardzo chętnie gram, graliśmy w nią już olbrzymią liczbę razy, myślę, że tak ponad 10 to przynajmniej. No tak
od zeszłego roku, bo ona wyszła w zeszłym roku.
A to już jest dużo naprawdę?
To już było z 10 minimum. Znaczy te kafelki są też bardzo małe, więc znaczy są małe, bo inaczej zajmowałaby, to ta gra i tak zajmuje olbrzymią ilość stołów. A jakby były jeszcze większe i wyraźniejsze te ilustracje, to by już w ogóle trzeba by to grać chyba na dworzu.
Tak, znowu kiwam głową.
Kiwa głową, nie widzą. Tak.
Cóż mogę powiedzieć? Ja bardzo chętnie zagram, bardzo zawsze się cieszę, jak to wygląda. Mój numer 7, pomiędzy zamkami Szalonego Króla Ludwika.
No ja oceniałem tą grę jako najlepszą grę zeszłego roku.
Ja muszę się chyba zgodzić z tą oceną.
Ale wizualnie tak...
Okej.
Jest bardzo okej.
Okay. Numer 6 u ciebie.
Numer 6 u mnie to, nie przedłużając, Zaginiona Ekspedycja.
Jakbym lepiej pomyślał, to może bym wpadł na to. Bardzo, bardzo atrakcyjnie graficzna gra. Muszę przyznać, że tak bardzo.
Przyjemna gra 3 w jednym, taka mała, bo można grać i samemu, i w kooperacyjnie i w dwójkę przeciwko sobie.
Tak, niezły koop. Muszę powiedzieć, że to nie jest coś, co...
Niezły koop. Graliśmy jakoś chyba...
Ja grałem tylko raz, tak. Na 5 osób.
Tak, na najłatwiejszym poziomie. Było i tam nieźle. Udało nam się rzutem na taśmę, było nieźle. No i jest bardzo ładna, te karty są bardzo duże, te ilustracje są takie komiksowe.
Ładnie, tematycznie i spójnie graficznie jest bardzo. Tak, tak. To jest ładna gra.
To pudełko też ma ładne opakowanie, też się otwiera tak jak taka książeczka. Tak.
A to tego nawet nie widziałem, ale jeśli tak, to tylko dodaję. Tak, ja się zgadzam, bardzo solidna pozycja. Ja grałem tylko raz, więc nie mogłaby się raczej znaleźć na mojej liście, bo nie powiem, że bardzo lubię w to grać, bo grałem raz. Ale na pewno jest bardzo, bardzo ładna.
Jak ktoś lubi takie komiksowe bardziej ilustracje,
jak to na pewno... Jak ktoś lubi koopy, też myślę, że tak. Warto sięgnąć po to, bo no, ma taki ciekawy system z tymi kartami, z takim push your luck.
No jest taki push your luck, management zasobów taki dość mocny.
Myślę, że nie jest też taka prosta jak niektóre koopy i jest szybka.
Jest szybka, tak pół godziny.
Tak, no, moim zdaniem bardzo, bardzo solidna pozycja. U mnie na miejscu szóstym będzie gra, którą nie wiem, czy ty w ogóle znasz. To jest Dobutsu Shogi. Znana także jako Let's Catch the Lion albo Pojedynek Robotów. W Polsce była wydana przez Egmont, a teraz wydaje mi się, że w Polsce została wydana już jako tam jakieś Złapmy Lwa czy coś takiego, ale nie mogłem się doszukać, jak się nazywa.
Kiwam głową, że nie znam.
Nie znasz. No to ja szybko bardzo wyjaśnię. To jest, jak mamy Shogi, czyli szachy japońskie, to jest taka wersja dla dzieci, gdzie są tylko cztery figury na bardzo małej planszy, tam są cztery rzędy na sześć, czy coś takiego, jakoś bardzo, bardzo, bardzo mała, ale ma przepiękne takie bardzo dziecięce ilustracje tych zwierzątek. Tam jest lew, żyrafa, słoń i królik. I ja w tą grę mnóstwo grałem na apce jakiejś koreańskiej albo chińskiej, która jak to te koreańskie albo chińskie apki mówiła do mnie cing-ciang-ciong, za każdym razem jak coś się działo.
Ale i tak było słodziaszno.
Było słodziaszno, a znaczy strasznie mnie to irytowało, ale i tak bawiłem się świetnie. Gra myślę, że jest rewelacyjna, żeby zagrać z dziećmi albo z osobami, które chcą wejść w abstrakty. To jest właśnie gra abstrakcyjna, gra logiczna. Bardzo prosta, ale ma w sobie głębię, można się tam bawić, można odkrywać. Ja na przykład bym stosował to przed szachami dla dzieci. Rzadko myślę, że będziemy polecać gry dla dzieci, bo nie mamy dzieci. I
nie mamy jeszcze dzieci.
Znaczy ja kiedyś prowadziłem zajęcia z dziećmi z planszówek, ale już nie prowadzę, więc mało mam okazji też do grania z dziećmi. Ale ta gra, też ja mnóstwo razy grałem z dzieciakami i zawsze, zawsze się sprawdzała. Bardzo dużo frajdy daje, bardzo fajnie można się nauczyć tego.
To a ja nigdy nie widziałem, więc wygooglam.
Dobutsu Shogi, po później. Odcinku może pokażę Napierowi, bo mam wersję brzydszą, francuską Yokai no Mori, ale chyba kupię sobie tą ładniejszą, bo
brzmi
wyszła w Polsce. Bo wyszła w Polsce. Dobrze, twój numer 5.
U mnie na miejscu piątym jest gra, która jest taką nowszą, lepszą wersją gry, której bardzo nie lubisz. Czyli Pięciu Klanów. Ten sam autor, podobne troszeczkę.
To jest Yamatai?
Tak, to jest Yamatai.
To jest gra, którą nie grałem, tak, ale nie widziałem, grałeś. Że jest ładna. Ale słyszałem dobre opinie bardzo.
No, ja grałem kilka razy, nie dużo, ale też bym otarła się o moją listę gier, w którą chciałbym grać więcej. I jest bardzo kolorowa, bardzo ładna. Też jak podobne jest graficznie do pięciu Klanów troszeczkę. Też takie pastelowe, troszkę ostrzejsze kolory, też takie japońska stylizacja, trochę góry, trochę morza, jakieś statki, ich mitologiczne tam potwory, demony i ładne samurajskie zbroje.
Wyglądała bardzo ładnie i ja bardzo chętnie w to zagram, więc musimy po prostu nadrobić przy okazji, bo skoro tak polecasz, to muszę to spróbować.
Jest
to
ładna.
Jest bardzo, kolejny plus robienia tych list. Też wyłapujemy gry, w które sami chcemy oboje zagrać.
Chwilowo nikt jeszcze nic nie
trafił. A jakie mechaniki tam dominują? Bo tak szczerze mówiąc nawet nie wiem.
Też zarząd, to jest takie klasyczne euro bardziej. Zarządzanie resursami, wystawianie pionków na planszę, okrążanie, taki trochę area control. Delikatny. Okay,
a tam nie ma takiego pick up and deliver jakiegoś?
Troszkę też jest, okay, że okay. Tam zdobywasz pewne, chcesz dojść do pewnych obszarów i zabudować je swoimi pionkami.
Okej. Okay. To był twój numer 5. Mój numer 5 to gra wydana w Polsce przez Portal, a na zachodzie przez Restoration Games, gra, w której są wyścigówki, bolidy albo downforce.
Tego w ogóle się nie spodziewałem, dla mnie to w ogóle nie jest ładne.
Znaczy właśnie ja wiedziałem, że to będzie takie kontrowersyjne, ale ja stwierdziłem, że gdyby ta gra wyglądała gorzej, to ja bym chyba nie chciał w nią grać. Jakby głównym tym, że chcę w to grać, to jest właśnie to, że ja mogę sobie te małe motorówki, wyścigówki wystawić, bo w grze kierujemy zespołem bolidów i chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy przez kończenie na odpowiednich miejscach wyścigu, przez bycie na odpowiednich miejscach w pit stopach i przez obstawianie.
Ale plansza do tej gry chyba nie jest jakoś taka bardzo ładna.
Zależy która, bo tam jest kilka tych plansz i niektóre z nich są naprawdę moim zdaniem, znaczy trafiają w moje poczucie estetyki. Są takie zielone, eleganckie. Te z dodatku już są takie bardziej chyba szalone i podobają się trochę mniej. Ale jakby całość, jak tak na stole i tak dalej wygląda, to zawsze imponująco, jeśli to gdzieś rozstawisz i tak w takim bardziej publicznym miejscu, gdzie wiele osób gra, to jak ktoś nie widział tej gry, to na pewno przyjdzie zobaczyć. Widziałem, że sporo osób też pimpuje swoją grę. Wyszła jakaś wersja Monopoly Mario Kart czy coś takiego, gdzie wsadzają właśnie te bolidy z Mario Kart i wygląda to niesamowicie.
Nie, ja bym nie pomyślał o tej grze zupełnie, a jeszcze mniej o niej bym myślał, kiedy powiedziałeś, że taki Blood Rage się nie załapuje.
Okej, no właśnie nie, dla mnie tam nie ma słabego miejsca, bo te karty pojedyncze są bardzo estetyczne, są takie jakby też takie minimalistyczne i fajne. Ale mówię, to wchodzimy już w takie, że to jest kwestia gustu, tak?
Kwestia gustu, no, jak wszystko, co najpiękniejsze.
Tak, tak, więc mój numer 5, bolidy, twój numer 4.
U mnie na miejscu czwartym jest gra, o której już dzisiaj mówiliśmy i która na twojej liście się nie mieści, bo...
Sagrada.
Tak, a ja ją mam i u siebie i myślałem, że będzie u ciebie i spodziewałem się, że to będzie taka może jedyna... No mam dwóch kandydatów, którzy mogą się pojawić u nas.
Ja mam tylko jednego kandydata, który się może pojawić na obu listach. Sagradę u ciebie miałem.
No to ja tak, mówię tak. Dość często, że to jest ładne. Dla mnie to już zaczęliśmy, wyszliśmy w ten etap moich 4G, gdzie uważam, że to już jest takie idealne połączenie wyglądu z tym, co ta gra mówi przez siebie i oczarna
tak,
jest.
No jest. Bo
to, że w tej Sagradzie moim zdaniem nie ma nic, co by ze sobą nie pasowało, nic, co by było gorsze jakościowo, bo poza tymi planszami, które wkładamy w swoją planszetkę, które no, żeby były użyteczne, nie mogą być zbyt pozdabiane, bo inaczej nic na nich nie będzie widać, to tam wszystko jest piękne.
Znaczy dla mnie tylko te karty pomocy, takie, na które się kładzie te guziczki, one są takie, nie wiem, nie są złe, ale tak...
One są takie bardziej...
Są takie jakieś, takie blade bardziej, bym powiedział.
No są takie bardziej takie spartańskie, ale nadal mają tam ozdoby i nadal jest to takie całościowo bardzo ładne.
Czy gra jest piękna, gdyby było 8 miejsc, to tutaj była, u mnie byłaby na 8 Sagrada. I bardzo walczyłem, żeby które tu wyciąć, może tą Sagradę jakoś tam zmieszczę, ale stwierdziłem, że w końcu, że nie mogę nic wyciąć. Wszystkie muszą być, no i Sagrada.
To, że
ledwo się nie zmieściło.
To, że budując te witraże, jednak mamy te kostki, które jak się dobrze słońce popada na stół, to mamy to uczucie tego witrażu, to jednak sprawia to, że myślę, że każdy, kto widzi tą grę, to podejdzie i ją będzie chciał obejrzeć. Tak jak mówiłeś na początku.
Znów już chyba po raz trzeci w tym odcinku kiwam głową. Tak, jest pięknie. Czyli twój numer
4,
Sagrada. No na moim numerze 4 jest to, co właśnie myślę, że może być wspólne, czyli gra Antoniego Bauzy o byciu pod wodą.
Nie.
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 Oceanos
nie ma. Myślałem, ale nie.
Oceanos. Gra bardzo prosta, jakaś taka forma draftu. Gra jest, w grze mamy kilka opcji, ale jest to gra mocno familijna.
Z elementem
Push Your Luck. I moim zdaniem główną zaletą tej gry jest właśnie wygląd, gdzie budujemy tą swoją łódź podwodną, której dostawiamy kolejne elementy, zamieniamy je i widzimy, jak ta łódź prężnie rośnie. Układamy tą podwodną rzecz, którą zwiedzamy. Największą wadą tej gry chyba jest cena, bo to jakby za grę familijną, którą się tam gra chwilę, to troszkę dużo pieniędzy.
No ale to chyba... Pieniążki się przekuwają na
tak,
to, jak
pieniążki,
wygląda.
Tak,
to jest
na
takie
karton.
Ładne yellow, które też w Polsce nie miało żadnego swojego wydania.
Nie miał, niestety.
Gra jest zbyt mało jednak popularna, żeby... Poza tym jest całkowicie niezależna językowo, więc też chyba nikt się nie pokusił o to.
Myślę, że masz tutaj rację pod każdym względem. Dla mnie przepiękna gra familijna, którą warto zagrać od czasu do czasu. Numer 4, Oceans.
A mi przy tej okazji tego tytułu przypomniało się, że na co jeszcze zwracałem uwagę? Na to, żeby wszystko w grze było jak najbardziej praktyczne i użyteczne.
Mm-hmm,
a w tej grze jednak to składanie jak z puzli i rozkładanie tego stateczku przy modyfikowaniu jego, to że na przykład wyjmując ten środkowy moduł, musimy rozwalić cały ten statek i złożyć go od nowa. Jest troszeczkę niepraktyczne. Więc...
To niestety prawda. To jest piękne i fajne, ale troszkę niepraktyczne.
To też z automatu skreśla takiego jak na przykład Iverdel, że to drzewo jest zupełnie niepraktyczne i osoba, która siedzi za tym drzewem, no to w tej grze nic nie widzi.
W Iverdel nie grałem, ale z tego co widziałem, to się też z tobą zgadzam. Jakby, aczkolwiek powiem, że... Znowu powiedziałem aczkolwiek, że Iverdel chyba jest bardziej niepraktyczne niż te,
no tak,
niż te elementy w
Oceanusie. Zdecydowanie.
No dobrze, twój numer 3.
U mnie na miejscu trzecim jest... rzecz, którą pokochałem od pierwszego wejrzenia i musiałem ją mieć, ty się na tej grze bardzo zawiodłeś, nie przedłużając, jest to...
Wingspan.
Tak, na skrzydłach.
Mam na liście oczywiście.
Oczywiście, no ta gra jest tak przepiękna, jeszcze trafia w moje biologiczne zamiłowania, więc nie mogło jej tu nie być. Ja się nie zgadzam z tymi opiniami takimi bardzo krytycznymi. Uważam, że po prostu ludzie myśleli o tej grze jako coś innego. Ty też się dałeś skusić na te opinie ludzi, którzy mówili, że to jest terraformacja Marsa Light, że
to jest engine building,
a to jest gra taka lżejsza troszeczkę.
Dla mnie zbyt powtarzalna, zbyt niezbalansowana, ale ładna. Na pewno, znaczy ja, tak jak już wspominałem w którymś z odcinków, dużo czytam Reddita, tam Reddit Board Games i tam ludzie, no, zachwycają się tym Wingspanem. Jeśli to jest jedna z ich z pierwszych gier, którą poznają, no można się tym zachłysnąć. Jakby dla mnie to już jest jak któraś. Widziałem jak ileś tam gier w tym gatunku i dla mnie ona nie do końca trafia w mój gust, ale jeśli ktoś tam jest na początku swojej drogi, jeśli właśnie to jest taka gra drugiego kroku, gra, żeby pograć z mężem, żoną, którym nie, może mniej grają, myślę, że to jest świetna pozycja w takich sytuacjach.
No na pewno też nie powinna być reklamowana jako gra dla stricte geeków.
Tak, myślę, że to jej troszkę zaszkodziło i to, że to wydawnictwo, które zwykle wydaje jednak te gry bardziej dla geeków, chociaż może nie do końca, ale tak jest kojarzone. Myślę,
no
że
jest tak kojarzone. Games,
jest tak kojarzone, że to jest site, że to jest tam właśnie jakaś tam euforia, takie tego typu rzeczy. Ja się zawiodłem na tej grze, ale miałem ogromne oczekiwania, więc to było pokłosie moich wysokich oczekiwań, ale gra na pewno nie jest zła i ludzie, do których jest adresowana, nie będą ją zawiedzeni.
Niebawem jeszcze wychodzi dodatek, więcej ptaków. Będziemy dawać kolejne szanse, kolejne opcje do zawodu i narzekania dla ciebie.
Tak, no, na pewno będą kolejne szanse. No dobrze, to był twój numer 3, tak?
Tak.
Numer 3 napiera Wingspan, a mój numer 3 to jest gra imprezowa. Jaka jest ładna gra imprezowa?
Dixit.
A,
mam na liście.
No, to
coś
brawo,
w końcu mam.
To brawo. Dla mnie to jest jedna z takich gier, kiedy jak grałem już bardzo, bardzo dawno temu w Dixit pierwszy raz, to sobie pomyślałem, Boże, jakie te gry mogą być ładne niektóre. Te ilustracje, które co ciekawe w Dixicie, podstawce. Mamy, jakby podstawka była oczywiście na początku. I ten autor Xita, on pracował z trudną młodzieżą. On jest jakby wychowawcą w takich domach dziecka, może nie, i też takich poprawczakach. I on jakby też szkolił się, jest szkolony z zakresu psychologii. I wszystkie te ilustracje to nie jest wymysł artysty, tylko on dokładnie powiedział, jakie elementy mają być na tych kartach, więc to jest niemalże gra terapeutyczna.
Czyli podszedł nas wszystkich i miliony ludzi.
Nas wszystkich. Później już oczywiście artyści dostali większą swobodę, co też widać, że niektóre z tych dodatków się gorzej grają. Na przykład może lepiej wyglądają, ale się gorzej grają.
No możliwe, tak. Mają mniej szczegółów, albo są bardziej ukierunkowane na coś już takiego jednostronnego.
Gra już ma chyba ponad 10 lat.
No chyba tak.
Wydaje mi się, że 10 lat
było
w tym roku.
Tak, w zeszłym roku było.
W tym albo w zeszłym.
Był dodatek na 10 lat.
Który nawet kupiłem, a jeszcze nie zagraliśmy. I właśnie jak tworzyłem tą listę, tak sobie przypomniałem o tym, że kupiłem ten dodatek i że trzeba w niego zagrać, bo to jest piękna gra, która dalej jest, dalej ma swoje miejsce, dalej myślę, że w większości kolekcji powinna się znaleźć po prostu.
To jeszcze jest ciekawe, że każdy ten dodatek, prawie każdy chyba jest przez innego już później artystę. I ten na 10 lat jest przez siłą zbiorczą wszystkich, całości ogółu.
Tak, tak. Ja mam ogromną ochotę zagrać w ten dodatek, więc jeśli będzie okazja, to...
To była jedna z niewielu gier, których byłem pewien, że będą u ciebie. Ja myślałem długo, czy jej u siebie nie umieścić, ale,
okay.
Ale i tak jakoś blisko, ale jednak nie.
Okay,
chyba okay. Już po tych 10 latach ten zachwyt troszeczkę ostygł. Jak Dixit wyszedł, to było takie wielkie wow, że to może być naprawdę takie piękne. A później jednak ten poziom szedł cały czas.
Ja mam jakby swoją taką customową wersję Dixita zrobioną, którą noszę w tych pudełkach po dodatkach i mam tam po prostu żetony. Nie stosuję do punktacji, stosuję sobie kamyczki, żeby było prościej, nie noszę tego całego dużego pudełka.
Mhm.
I ta gra w tej wersji jest troszkę brzydsza też, więc może dlatego, że nie wiem, czy ty grasz z tymi uroczymi króliczkami, ja na przykład nie, więc może
nie,
to...
No króliczki muszą być.
A no to ja gram bez króliczków i mam na liście, co jest jeszcze może dziwniejsze, ale te karty, to jak one są ładne i to ile tam można sobie pomyśleć w trakcie tej rozgrywki, mnie to kupuje po prostu. Za każdym razem. To był mój numer 3 Dixit i twój numer 2.
Tak, idziemy do numeru 2 i to jest gra, która chyba w zeszłym roku miała swoją premierę. Nie wiem, czy ty w ogóle w to grałeś. Chyba nie. Nie wiem, czy w ogóle znasz, wiesz, że coś takiego istnieje. To w Polsce wydały 2 pionki. I to w oryginale nazywa się Fairy Tail, a po polsku to jest grajeczka.
Tak. Widziałem u ciebie na półce, nie grałem w to. Nie wiem, co to jest zupełnie.
To
więc
jest,
opowiedz
to jest
bo
tak,
pewnie też nie
tak
wiedzą.
Piękne, tak piękna produkcja, która opowiada bajkę o smoku, dzielnym rycerzu i księżniczce. Mamy talię kart, która składa się na opowieść o tym, jak smok porywa księżniczkę, księżniczka ucieka i później są różne przygody tego rycerza. I gra ma u swojej podstawy jest czymś troszeczkę jak Takenoko. Budujemy taką z heksów, potrójnych heksów, taką planszę. Albo przemieszczamy się tymi postaciami. Są trzy postaci, jest księżniczka, książę, znaczy rycerz i smok. I każda z tych postaci porusza się inaczej, że księżniczka może się ruszyć albo o jedno pole, albo może przeskoczyć między konkretnymi lokacjami, między zamkami. Smok zawsze musi ruszyć się z końca planszy w linii prostej do końca planszy, a ten rycerz biedny musi biegać o dwa pola, o dwa pola, o dwa pola i nic mu nigdy nie pomaga. I każdy gracz ma zestaw kart, z których dobiera jedną i ma tam napisane, jak postaci muszą być ustawione na tej planszy. Że na przykład smok musi spotkać się z rycerzem na górze i walczyć ze sobą. I wtedy taka etapa...
To jest w formie jakiejś narracji takiej właśnie, że to jest jakiś, że tam smok walczy z rycerzem?
Tak, to jest, na tych kartach jest pięknie zilustrowane to, jak oni ze sobą walczą, jak oni się szukają. Jest opowieść ta cała opisana pięknie. I właśnie chodzi o to, żeby przestawiać te postaci w te odpowiednie miejsca, w odpowiednie lokalizacje. No i każdy gracz robi to dla siebie.
Czyli to jest competitive, nie?
Tak, to
nie
jest czysty
co-op.
Competitive, to nie jest co-op. I ten, kto pierwszy spełni wszystkie te swoje cele, ten wygrywa.
I brzmi fajnie, ja jestem zainteresowany.
Jest bardzo szybkie, tak pół godziny, to jest max.
Taki przerywniczek.
Tak, taki przerywniczek bardziej. Tak trzy osoby, na dwie osoby też bardzo dobrze działa. Chyba na dwie osoby jest najbardziej strategiczno, takie taktyczne, bo...
No tak zazwyczaj bywa.
Tak zazwyczaj bywa, że jeżeli coś chcemy zaplanować, to te trzy osoby kolejne coś nam zawsze poprzestawiają. I to jest mój numer, miejsce drugie.
Miejsce drugie, grajeczka, tak?
Tak.
A moje miejsce drugie to jest gra, którą ja lubię, a ty nie za bardzo. I moim zdaniem jest ładna, a ty powiesz, że nie jest ładna. Ale dla mnie, jak patrzę na tą planszę, na to zielone, włoskie połacie.
Czyli winobranie tak zwane
tak,
u nas.
Viticulture. To jest gra też Stone Meyer Games. To już chyba trzecia u nas, tak?
Chyba.
Na tych listach.
Na tych listach w sumie trzecia, tak. No. Dużo ich jest.
Dużo. Ładne gry robią.
W ogóle nie myślałem, że... Znaczy ostatnio jak w to graliśmy razem, to wcześniej rozmawialiśmy o wystroju tej, o tym jak to tam wszystko wygląda i myślałem, że jednak ma to dla ciebie ciut odrobinę wad.
Nie, właśnie jak, jeśli chodzi... Znaczy troszkę jest wad, ale ja jak patrzę na tą planszę, to czuję taki spokój, tak, żebym się tak położył w tej włoskiej trawie, sączył to wino i tylko...
No myślałem, tak... myślałem, że to może być u ciebie na miejscach tak 10-8, ale nie, żeby tak wysoko, to
patrzenie
to
na takie pastelowe kolory tam, które są też spójne na całej planszy i nawet na tych kartach, to jakoś tak wprowadza mnie w tak dobry nastrój, że ja stwierdziłem, że ta gra musi być wysoko.
Dla mnie jest ciut taka rozmazana.
Jest, ale właśnie to mi się podoba. To jest taki styl, który rzadko się spotyka w grach też.
Taka jakby już ktoś klimatycznie wypił troszkę tego wina do tego
nie, odcinka. Jeśli ma po tym tak rysować, to ja nie mam nic przeciwko, żeby wszyscy...
Znaczy ja oglądając wypiłem, a nie artysta wypił.
Tak. A, w ten sposób. Myślałem, że artysta wypił. Nie. Naprawdę dla mnie tam, mówię, to będzie, znaczy wykonanie jest ładne, bo to też są te customowe miple, prawda, no jest są, ten duży mipel.
Jest don, są koledzy.
Są te kulki małe, które się przesuwa po winie i one tak pokazują, jakie tam. To wykonanie jest takie naprawdę niezłe, karton jest twardy na planszach, karty też są w dobrej jakości, ale ta plansza jest tak ładna i te planszetki graczy też są ładne.
Jest taka... Wprowadza spokój, ale tak, żeby to było takie wow, to...
No właśnie dla mnie to ten spokój, bo często gry są albo takie jaskrawe, albo jakieś takie blade i rzadko mam takie uczucie, że patrzę na planszę i czuję taki zen.
Taki zen.
I właśnie za to ta gra jest u mnie na miejscu drugim. Viticulture, gra Worker Placement, 2-6 graczy, wyrobienie wina. Moim zdaniem taka familijna albo familijna plus. Nie, była familijna plus bardziej, może familijna to przesadziłem.
No bardziej taka familijna
plus.
Chociaż
w podstawce to jest dosyć prosta. Prosta gra, którą ja bardzo lubię.
To zależy też, którą edycja, wersję wygniemy.
Bo jest ich prawda
jest
dużo.
Jest family friendly do... Właśnie, za dużo.
Viticulture, ja najbardziej lubię grać tylko z planszą z Essential, z Tuscany. Numer 2. U mnie na liście. No to przechodzimy już chyba do najładniejszej gry na świecie.
Najładniejszej gry na świecie, którą lubimy. Tak. Jeszcze są takie, których nie lubimy.
Więc jaka jest najładniejsza gra na świecie, którą lubisz?
Masz jakieś pomysły?
No ja obstawiam Medinę.
Nie, Medina w ogóle się nie łapie. Medina jest piękna w momencie, kiedy się w nią gra, jak to się rozrasta po planszy, a taka sama w sobie to jakoś spektakularna nie jest.
No to mój drugi typ, już ostatni chyba na liście, bo pozostałe wykluczyłeś, to Królestwo Królików.
Też nie myślałem, ale tak gdzieś koło 10 może.
Okej.
Okay. Kanagawa.
Kanagawa, no jest to ładna gra.
Jest to też jedna z tych gier, które uważam, że idealnie trafiła wizualnie w tą swoją tematykę. I teoretycznie mogłaby być o czymś innym, ale to piękne wykonanie, te piękne ilustracje i to, że naprawdę budujemy, malujemy ten obraz, wkładając te karty i one się ze sobą łączą, kiedy malujemy je tak rozważnie, a nie tylko, żeby szybko skończyć, to jest piękne. No i widać ten wpływ tej sztuki japońskiej w to.
Jest bardzo japoński klimat. Ja pamiętam, jak kupowałem swojemu przyjacielowi, który ma korzenie japońskie, jakąś grę i zobaczyłem Kanagawę na półce i mówię, biorę. I tak kupiłem ją właśnie ze względów wizualnych, bo widziałem, jak to wygląda, nie wiedziałem, jak się gra. I granie na szczęście też było dobre.
Gra też jest bardzo dobra.
Że Janek właśnie, który prawdopodobnie tego nie słucha, ale pozdrawiam, jeśli słucha, bardzo często też w to właśnie gra z tego powodu, że gra jest piękna i też jest dobra.
Jest taka, że może być familii bardzo, a może też być taka, że jednak myślisz, czy ci się opłaca wziąć to ten cel, czy jeszcze czekać, jakie masz na to szanse. Też dodatek wyszedł, który jest ładny, dodatku nadal nie widziałem, ale kiedyś chyba będę na pewno miał. Jest piękna, pudełko jest też piękne, nawet pudełko z dodatkiem się łączą, że ta ilustracja się poszerza, więc Nie ma tam.
O dodatku nic nie wiem.
Nie ma tam nic, do czego mógłbym się przyczepić.
Gra jest bardzo ładna. Ja szczerze mówiąc nawet o niej nie pomyślałem. Bardzo ciężko się tworzy tą listę, bo jak myślisz sobie na przykład ulubione gry kooperacyjne, to już trochę masz jakby uszeregowane. Mhm. Ale jak zadałeś ten temat, że najładniejsze gry, to ja pomyślałem sobie super temat, ale nie mam jakby, nie myślę o grach w takiej kategorii, że ustawiam je automatycznie po ładności. Tak. Więc ja jakby tak sobie próbowałem przypomnieć wszystkie gry, które lubię. I Kanagawa jakoś mi nie wpadła do tego, chociaż lubię Kanagawę. I gdybym sobie przypomniał, to byłaby tak na miejscu 9-10 pewnie, myślę.
A ja Kanagawę też zakładałem, że będzie u ciebie.
Miałaby szansę, nie, znaczy tak jakbyś mi przypomniał, ale chyba nie lubię jej aż... Znaczy może bym ją gdzieś zmieścił, ciężko mi powiedzieć, ale nie pamiętałem o niej. Bardzo zgadzam się z tym wyborem, naprawdę niezły. No i kończę na wyniku 2 u ciebie.
Chyba tak.
Na skrzydłach i Sagrady zgadłem. Miałem jeszcze Zamki Szalonego Króla Ludwika i Planetę, które wykluczyłeś już na wcześniejszym etapie. No dobrze.
U mnie było ciut łatwiej z tą listą, bo ja mam taką część półki, gdzie jak gra mi się super podoba, a nawet w nią nie gram często, to i tak jej nie sprzedam, bo jest mi szkoda, bo jest tak piękna.
A nie patrzyłem tym razem na twoją półkę. Mam taki... Nie będę cheatował, bo ty nie możesz patrzeć na moją.
Właśnie. Ja sobie wizualizuję, co ty trzymasz w tej zamkniętej szafce i czasem... Nie mogę się domyślić.
Ja tutaj dla słuchaczy informacja, mam taką szafkę pod zlewem z tyłu, tutaj schowaną, w której trzymam gry, taki... No.
Taki mały schronik.
Mały schronik.
Kiedyś były krzyki, że o Boże, zalało mi z tego zlewu.
Tak, to prawda, kiedyś zalałem część gier, na szczęście udało się wszystko uratować. No dobrze, mój numer jeden, czy masz jakiś...
Ja już patrzę na swoją małą listę. Wszystko to, co... powiedziałeś.
No ja myślę, że to byłem pewny, że zgadniesz, więc bardzo się zdziwię, jeśli tego nie masz.
Mam jeszcze 3 kandydatów na swojej liście, o których nie wspominane było, więc albo to będzie Seasons.
Myślałem o tym, ale ta gra odpadła z bardzo, bardzo dziwnego powodu. Ja nigdy nie grałem w nią na żywo.
Jak ja
nawet,
raz.
Ja nawet nie wiem, jak ona wygląda na żywo.
Ani wygląda chcę. Tak samo, znaczy jest piękna.
Ja słyszałem, że jest bardzo ładna i jakby miałaby szansę, mówię, nie grałem w nią nigdy na żywo, więc stwierdziłem, że to by było grube oszustwo, żeby wrzucać grę, którą nigdy nie grałem na żywo.
Mogłoby być. BGA zabiło to chyba dla wszystkich
nas. Ja myślałem, żeby to kupić nawet, ale po prostu ja nie będę miał z kim w to grać. Bo dla mnie to jest gra na 2 osoby.
Tak jest strasznie długa też. Jeżeli raz się zagrało, to jest tak jak tylko 7 cudów. Jak zagrałeś na BGA, to tam trwa 5 minut.
Ale 7 cudów na żywo to dalej, powiedzmy, dla 7 osób to jest pół godziny, nie?
Tak, może tam być. A tam to wszystko rozkładanie, tasowanie, bardzo długo to trwa.
Tak.
Co mi jeszcze zostało na liście, to zostało mi Santorini.
No, Santorini to jest mój numer jeden.
I miałem jeszcze Spirit Island.
Spirit Island myślałem nad tym, ale stwierdziłem, że to już... mi się to bardzo podoba, ale to już tak naprawdę mi się podoba. Ale bardziej cenię tę grę za gameplay. Jakby dla mnie gameplay jest super i wykonanie jest dobre, ale jakby to niewykonanie robi tą grę dla mnie.
Ja chwilowo Spirit Island cenię bardziej wizualnie niż za grę jako taką.
Może po prostu za mało grałeś. Albo,
no tak,
albo nie trafia w twoje gusta. Ja uwielbiam Spirit Island oczywiście, ale mówię, nie za wygląd. No, a wracając do Santorini, 1-1 gra, znowu logiczna.
Może być 2-2, ale to małe oszustwo.
To małe. Może też być chyba 1-1-1, ale to ja bym się nie podjął.
I tak, może być chyba 1-1.
Ale ja bym się chyba nie podjął grania w to. Bardzo fajna gra, w której to, co jest super, bo zwykle w grach logicznych myślimy tak do przodu, w sensie kombinujemy, jaki ruch może wykonać przeciwnik, jaki mogę wykonać ja.
I wygrywa ten, kto pomyśli jeden więcej.
Może nie do końca, ale wymyślę, no tam jakoś trzeba kogoś tam oszukać, tak? Bo czasami można czegoś nie zauważyć, czasami można coś przegapić i tak dalej. Ale tutaj oprócz tego mam wrażenie, że ta gra strasznie uczy myślenia od tyłu, takiego, że muszę sobie wymyślić, jaki jest scenariusz, w którym wygrywam, żeby potem się cofnąć krok po kroku i odtworzyć to wygrywające. Bo jak będę grał w to po prostu tak, to ten ruch, to ten ruch, to ten ruch, to bardzo często tam nie będzie dobrych efektów. Tutaj trzeba jakby wymyśleć, jaki jest scenariusz, który prowadzi mnie do wygranej, cofnąć się o jeden krok, o drugi krok i próbować dopiero realizować taki scenariusz. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe w grach logicznych. To jest inny feeling trochę niż szachy.
No jest zupełnie inny, szczególnie kiedy gra się z tymi bogami.
Tak, tak, tak. I gra jest niesamowicie regrywalna, gra jest niesamowicie inna. Ci bogowie oczywiście nie są perfekcyjnie zbalansowani, ale no to jest moim zdaniem...
Są różni bardzo.
To jest moim zdaniem akurat w tym wypadku duża zaleta i to jest gra dla mnie, która właśnie spełnia ten warunek że jest grana ze względu na wygląd, bo ta gra kiedyś była wydana bez tej przepięknej planszy,
była,
bez
była,
tych bogów.
Tak.
I nikt, pies kławą nogą się nie zainteresował.
Nikt tego nie widział.
A tak. Wyszła w tej wersji od Roxley Games i na Kickstarterze i zrobiła, myślę, furorę.
Tak, i później zniknęła i nigdzie nie było. Bardzo długo.
Możliwe.
To jest niedawno ją dodrukowano.
Ja ją gdzieś dopadłem, nawet nie pamiętam gdzie, z tą jeszcze planszą taką wznoszącą się, mhm. która denerwuje, bo ciężko to schować w pudełku, ale
no,
wygląda
u mnie też
bardzo...
się ledwo to mieści. To jak wygląda... się wyjmie... Ja dlatego mało w to gram, bo to wyjąć to z tego pudełka, a później to tam upchnąć, kiedy masz tą planszę z tą wyspą, na której budujesz to miasto, to jest ciężko.
Mi się wydaje, że ja znalazłem taki w miarę dobry sposób i...
Wyrzuciłeś wyspę.
Nie, nie, nie. Wygląda fantastycznie. Tu myślę, że musimy się zgodzić. Tak. Gameplay dla mnie jest super. Ja nigdy nie zagrałem jednej partii w tą grę. Zawsze to jest przynajmniej kilka, jak się już ją otworzy. I to jest mój numer jeden, Santorini.
U mnie była blisko. Była blisko, tak chyba, jakbym też mógł mieć 8, to całkiem możliwe, że na 8 byłoby.
A to ja nawet nie wiedziałem, że ją to. Lubisz. Myślałem, że tak, tak tylko trochę.
Znaczy, trochę ją lubię. Nie jest to jakaś moja ulubiona no, gra, ale
dla mnie to w top 20
jest
gier
tak
all time
piękna.
Się zmieści.
Jest tak piękna, że i też jest taka... No taka wyjątkowa. To jest to, co mówiłeś na początku. Jak to się widzi, to chce się podejść i zobaczyć.
Zdecydowanie. Ja pamiętam, że jak ona wyszła, to ja się bałem, że ona będzie tylko piękna, a ten gameplay będzie taki mech trochę. Ale zagrałem w nią i było wspaniale. No dobrze, to skończyliśmy. Ile zdobyłeś punktów?
Chyba 2.
No to mamy pierwszy raz chyba remis w historii
tak,
naszej
rywalizacji. Nie przegrałem z tej aż nie.
No i jeszcze może na koniec cię spytam, jak ważne przy graniu dla ciebie jest to, żeby gra dobrze wyglądała?
Chyba im jestem starszy, tym ważniejsza. Znaczy nie chcę się męczyć. Podstawowo, jeżeli gra jest brzydka, to mi się zbytnio nie chce, tak minus 3 do ekscytacji.
No dobrze, u mnie podobnie chyba. I jaka jest taka gra, którą byś chciał, w sensie, że lubisz ją, jest dość brzydka, a chciałbyś, żeby wyszła nowa,
żeby
ładniejsza.
Wyszła taka piękna edycja. Kilka lat temu strasznie lubiłem Cyklady i to był jeszcze ten etap, że te Cyklady wtedy, w tamtych czasach były piękne, jak wyszły. A teraz już są takie...
Ja teraz myślę, że dalej są ładne.
Dalej są ładne, ale jak robiłem tę listę, to zatrzymałem się na Cykladach i jak popatrzyłem na te figurki, które wtedy były szczytem techniki i na tą planszę, która wtedy była piękna, a teraz jest już taka, no, zmieściłbym ją w top tak 50, a okay. Wtedy to było Cyklady, jakie to jest piękne. Jakby wyszła taka wersja deluxe, która by miała te wszystkie dodatki od razu, bo to też z Cykladami jest tak, że trzeba kupić jak Sajta.
To jest trochę problem. Myślę, że nawet z Sajtem mniej trzeba kupić niż w tych Cykladach.
No chyba tak. Każdy kolejny dodatek, który wychodził do Cyklad, był, że on jest niezbędny.
I że naprawia kolejną rzecz. Tak. Też tak słyszałem takie opinie, chociaż ja w Cyklady grałem chyba 2 razy tylko w podstawkę.
I nie wiem, czy jeszcze jakąś grę bym tak... odpicował.
Ja zamki Burgundii, które mam nadzieję, że zostaną odpicowane, bo teraz wychodzi nowa wersja.
A właśnie miały chyba być, tak.
Tak, wychodzi nowa wersja, chyba jeszcze nie pokazali kafelków, ale to jest gra, która jest tak dobra, a tak brzydka.
A jest ci żal jakiejś gry, że jest tak piękna, a tak słaba, lub tak straciła po latach?
Ciekawe pytanie bardzo. Czy jest mi żal? W sensie, że nie lubię gameplayu, ale
tak,
jest piękna.
Tak. Bo ja mam niestety
pięć
klanów jest piękne, a niestety nie działa.
To o tym mówiłem. No.
Mi jest strasznie przykro Stone Age'a, tego, że wyszła ta na 10 lat, ta zimowa edycja i oni tej gry nie naprawili przy okazji.
To prawda, mogliby troszkę, bo Stone Age ma problem, nie wiem, czy to chcemy zdradzić słuchaczom, ale
chcemy.
Czemu nie. Jest jedna z strategii, która
tak, jest coś
za dobra.
Lepszego.
Jest za dobra i można by ją naprawić, ale nie wiem dlaczego jeszcze nikt tego nie zrobił, bo fix jest bardzo prosty.
Tak, to jest w chwilę.
I można o tym też poczytać w internecie, jeżeli ktoś chce. My tu nie spoilerujemy, żeby komuś nie zepsuć Stone Age'a. Dobrze, dobijamy. Chyba pierwszy raz udało nam się zmieścić w zakładanym czasie. Zakładaliśmy 45 minut na ten odcinek ze względu na brak newsów i właśnie powoli do tego dobijamy.
To szybko kończymy.
No, jeszcze mamy, jeszcze jest zapasik. Więc żegnają się z wami
Napie
i Pingus. Bardzo nam było miło. Pozdrawiamy.
Cześć.
Teraz.
Alleluja. Alleluja.